20 minut. Do Ukrainy.
To jest podcast towarzyszący wystawie Ukraina. Wzajemne spojrzenia. Wystawę można oglądać w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. A w podcaście rozmawiamy o wybranych fenomenach kultury Ukrainy. Nie pomijamy też historii. Nazywam się Bartosz Panek, jestem reporterem i dziennikarzem radiowym. A ze mną teraz Joanna Majewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Tomasz Chodana.
Dzień dobry.
Ten odcinek otwiera dzieło Jerzego Narbuta. To nie tylko dzieło sztuki, to godło państwowe.
A ściślej rzecz ujmując, projekt godła państwowego, który został stworzony w roku 1918. Stworzony na potrzeby tak zwanego państwa ukraińskiego, czyli hetmanatu, państwa, które zostało powołane do istnienia w roku 1918, funkcjonowało w zasadzie tylko i wyłącznie dzięki wsparciu państw centralnych, czyli Niemiec i Austrii. Podstawą godła państwowego, czy projektu godła państwowego, jest herb Wojska Zaporowskiego, czyli tradycyjny wizerunek przedstawiający pieszego kozaka z muszkietem. Czyli mamy tutaj kozacką piechotę. Jakbyśmy sobie zobaczyli, co widnieje w obramowaniu tarczy z wizerunkiem kozaka, to mamy tutaj taki piękny barokowy ornament, czyli też nawiązanie do epoki rozwoju kozaczyzny, a ornament wieńczy tryzub, czyli znak państwowy, wykorzystywany przez Włodzimierza Wielkiego, będący w zasadzie takim znakiem rodowym Rurykowiczów, ale jednocześnie godłem państwowym Rusi Kijowskiej. A zatem mamy wiek X, XI, XII, Ruś Kijowską, potem mamy kozaczyznę wiek XVI, XVII, XVIII, no i wreszcie mamy projekt dwudziestowieczny, czyli podkreślanie ukraińskiej państwowości.
Jednocześnie to jest rodzaj syntezy ukraińskiej historii w momencie, w którym Ukraina ma nadzieję na odbudowę czy też budowę nowoczesnego, współczesnego państwa po Wielkiej Wojnie. Taka szansa pojawiła się w wielu innych miejscach w Europie.
Właśnie, to twoje, Bartku, zawahanie budowy czy odbudowy jest niezwykle charakterystyczne. Ukraińcy to postrzegali zawsze jako odbudowę. Odbudowę tradycji, która już istniała i była bardzo stara, mówiąc kolokwialnie. Rozpoczęła się pod koniec wieku X, trwała aż do pierwszej połowy wieku XIII, do roku 1240, kiedy po najeździe mongolskim państwo staroruskie jako pewna całość polityczna upadło. Potem państwowość ukraińska została wskrzeszona też w oparciu o dawną symbolikę w połowie wieku XVII. No i też została w jakimś sensie ograniczana, a potem zlikwidowana. I mamy wiek XX, mamy końcówkę I wojny światowej, mamy rewolucję w Rosji, mamy upadek obu imperiów, których granice rozciągały się na obszarze Ukrainy, no i mamy nieudaną próbę stworzenia państwa ukraińskiego. Mamy te, jak to piszą historycy ukraińscy, ukraińską rewolucję lat 1917-1921.
W tym jednak momencie, nawet jeśli on zakończył się porażką, jeśli nie zakończył się tym, co twórcy ukraińskiej ówczesnej państwowości sobie wyobrażali, zamierzali, no to mamy próbę usystematyzowania, zsyntetyzowania dziejów, które dotychczas wydarzyły się na ziemiach ówcześnie do jakiegoś stopnia i współcześnie nazywanych Ukrainą. Z jakich warstw ta opowieść była i jest dzisiaj konstruowana? Co składa się na tę ciągłość ukraińskiej historii? Gdzie ona się zaczyna i w którym momencie się kończy?
No właśnie, ciągłość ukraińskiej historii jest rzeczą, która zawsze jest poddawana pod różnego rodzaju dyskusje. Czy my rzeczywiście możemy mówić o historii terenów Ukrainy, czy możemy mówić o historii Ukrainy od Rusi Kijowskiej, od tego X wieku wspomnianego przez Tomka i wszystkiego tego, co działo się później. Niejednokrotnie spotkamy się z takim zdaniem, że przecież Ukraina i państwo ukraińskie to ostatnich lat 30. Ukraina w tym roku świętuje swoją 30-lecie, swojej niepodległości. Natomiast to też jest ważne, Ukraińcy nie mówią zdobycie niepodległości, oni mówią świętujemy przywrócenie niepodległości, to znaczy naciskają właśnie na tę ciągłość. My sobie w Polsce właściwie nie zadajemy takich pytań, odwołując się do historii I Rzeczypospolitej, po której przecież następuje ten okres 123 lat i te dziury, o których wcześniej mówił Tomek, też są na różne sposoby łatane. I to jest właśnie bardzo interesujący moment, w jaki sposób połączyć Galicję, o której już wcześniej w zeszłym odcinku sygnalizowaliśmy jej odrębność i wyjątkowość jej historii, z Wielką Ukrainą, z Ukrainą później sowiecką.
Poruszyliście tutaj kilka bardzo ważnych wątków. Spróbuję się skupić na dwóch. Bartek mówił o syntetyzowaniu, a Joanna mówiła o ciągłości i przerwach w tejże ciągłości. W istocie mamy ogromną różnicę pomiędzy ciągłością państwowości polskiej, to jest sprawa oczywista, a ciągłością państwowości ukraińskiej. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę jednak ten okres zaborów, to tak jakby trochę porównać kogoś, kto przebywa pod wodą i raz na jakiś czas musi zaczerpnąć powietrza. No te okresy, kiedy nie mieli Ukraińcy dostępu do powietrza, dostępu do tlenu, były znacznie dłuższe. Stąd kiedy już to powietrze czerpali, czyli próbowali, tak jak mówiłeś, syntetyzować swoją historię, to trochę było tak jak syzyfowe prace. Musieli ciągle zaczynać od nowa, musieli ciągle pisać na nowo i przypominać samym sobie i narodom, które ich otaczały i otaczają, że oni są Ukraińcami, których historia sięga właśnie średniowiecza, czasów Rusi Kijowskiej, potem czasów Kozaczyzny, potem jak na to patrzymy z perspektywy końca XX wieku, również tego okresu, kiedy powstawały niezależne państwa u schyłku I wojny światowej. Jakkolwiek rewolucja ukraińska zakończyła się formalnie porażką, to sam fakt, że Ukraińcy potrafili sami wymyśleć tak absurdalny, zdawałoby się, projekt i nierealistyczny, utopijny projekt swojego państwa, sklejonego z dwóch kawałków zupełnie odrębnych systemów politycznych, to już jest fantastyczne osiągnięcie. Wymyślili to sami, co więcej, z jakąś taką kozacką, powiedzielibyśmy, a nie ułańską fantazją, próbowali to wcielić w życie, kiedy obok nich waliły się systemy polityczne, kiedy latały w powietrzu różnego rodzaju projekty, bo przypomnijmy sobie, że ten właśnie przełom 17-18 roku, potem rok 19, 20, to są pomysły i walka białych z czerwonymi. To są Niemcy i popierany przez Niemców Hetman Skoropadzki. To są Polacy i ich wyprawa kijowska, która miała pomóc w powołaniu Ukrainy, ale Ukrainy okrojonej o całą Galicję.
I rozumiem, że w tej sytuacji odwołanie się do Rusi Kijowskiej jako korzenia, na którym można budować tożsamość, państwowość, to jest najbezpieczniejsze wyjście?
To jest takie wyjście najbardziej pewne, to znaczy jest taki fundament, do którego się trzeba odwołać. Najbezpieczniejsze, no najbardziej powiedzielibyśmy prestiżowe i najbardziej no takie efektowne. Zwłaszcza, że na tę państwowość zakusy mają ludy czy narody, które z Ukraińcami sąsiadują i które od zawsze były na tych ziemiach takimi naturalnymi rywalami czy konkurentami. Oczywiście mówię tu o Rosji, mówię tu o historiografii imperialnej, historiografii radzieckiej, no i też o czasach współczesnych. Współczesne państwo rosyjskie, Federacja Rosyjska też odwołuje się do czasów Rusi Kijowskiej. I to nie tylko w sensie dziedzictwa kulturowego spadku, ale również dziedzictwa państwowego. No taki przykład bardzo wizualnie przemawiający to jest monstrualny pomnik świętego Włodzimierza wzniesiony niedawno tuż pod Kremlem. I to jest właśnie pierwszy twórca państwowości rosyjskiej, święty Włodzimierz, który notabene, czy był Waregiem, czy był Rusinem, kim się czuł, jakim językiem mówił, czy powinniśmy o nim mówić Waldemar, Władimir czy Wolodymyr, jest sprawą właściwie otwartą i trudną do rozstrzygnięcia.
A czy wiemy o nim coś na pewno, poza tym, że stworzył Ruś Kijowską jako państwo, jako przestrzeń wieloreligijną, wieloetniczną? Co się na ten temat współcześnie w dyskusjach prowadzonych na Ukrainie mówi?
No wiemy o Włodzimierzu tyle, ile o nim zapisał najstarszy ruski kronikarz, mnich Nestor. Są to wiadomości niezwykle ciekawe. Znamy charakter Włodzimierza, znamy jego zamiłowanie do wysokoprocentowych trunków. Znamy całą historię wybierania wiary. Pogański książę Włodzimierz zwołuje taki casting na nową religię dla swojego państwa. On tworzy państwo przez wybór odpowiedniej religii. To jest niezwykle charakterystyczne. Zazwyczaj w komentarzach historyków literatury podkreśla się wątek wyboru religii na podstawie pewnego upodobania, estetyki. Otóż posłowie Włodzimierza wyprawili się do Bizancjum i tam zachwyciła ich liturgia odprawiana w soborze Aja Sofia. Natomiast scena wyboru wiary jest taką sceną wyboru bardziej pragmatycznego. Jest na przykład taki epizod, jak z góry zostają przez Włodzimierza wykluczeni Żydzi i religia judaistyczna. Dlaczego? Dlatego, że nie mają własnego państwa. Cóż to za Bóg, mówi Włodzimierz do wysłanników Hanatu Chazarskiego, który nie zapewnia wam niezależności politycznej. Ja takiego Boga nie chcę. Ja chcę być silnym władcą i mieć swoje państwo.
Jak te odwołania do Rusi Kijowskiej, do Włodzimierza funkcjonują w Ukrainie, w ukraińskim internecie, w prasie?
Myślę, że tutaj znacznie słabiej wybrzmiewa ten okres wczesno-średniowieczny, nazwijmy go w ten sposób. Wydaje mi się, że tutaj u nas w Polsce jest więcej takich ruchów, więcej, nie wiem, komiksów w przestrzeni współczesnej, takiej popkulturowej. Natomiast tutaj znacznie bardziej i mocniej obecni są kozacy, ponieważ kozacy są taką recepturą na to, aby tą Ukrainę połączyć pod jednym wspólnym sztandarem pewnego mitu, nie zważając na fakt, że no kozacy na przykład w perspektywie zachodniej Ukrainy czy Galicji niekoniecznie historycznie powinni kojarzyć się dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie wczesno-średniowieczne, oczywiście są jakieś pojedyncze odniesienia, ale to nie jest tak silnie obecne.
Natomiast one są bardzo mocne w przestrzeni oficjalnej. No sam symbol Ukrainy powszechnie znany, czyli tryzub, to nie jest mit. To jest symbol, który został przez archeologów odnaleziony na monetach bitych przez Włodzimierza i przez jego syna Jarosława. Jak przechadzamy się Kijowem, no to podstawowe takie punkty, po których się poruszają wycieczki, to są właśnie punkty na mieście, czy w mieście Włodzimierza i w mieście Jarosława, czyli jakby w tych obszarach, które znaczyły kolejne etapy rozwoju Kijowa. No, kijowska Złota Brama, którą przecież znamy z funkcjonującej w polskich kronikach legendy o Szczerbcu i o tej scenie, czyli o wyszczerbianiu właśnie tego miecza koronacyjnego o Złotą Bramę. Czy funkcjonują w przestrzeni popkultury? Chyba raczej nie. Popkultura to jest zawładnięta raczej przez kozaczyznę.
Mit kozacki jest kolorowy, jest egzotyczny z perspektywy Galicji na przykład, ale z perspektywy współczesnej wschodniej Ukrainy też do jakiegoś stopnia pewnie tak jest. I dlatego jest atrakcyjniejszy, czy dlatego, że jest jednak bardziej aktualny i nie wiąże się z dość abstrakcyjnymi jednak pojęciami, które też stają się przedmiotem rywalizacji symbolicznej, przede wszystkim pomiędzy Kijowem a Moskwą. Myślę o Ławrze, myślę o sercu Rusi Kijowskiej, które biło właśnie tam na wzgórzu, w klasztorze. To też jest czas, kiedy władza polityczna łączy się z władzą religijną bardzo mocno.
Tak, zdecydowanie to o te właśnie tarcia, o których wspomniałeś, chodzi, ponieważ jeżeli mówimy o kozakach, to nie będzie to sytuacja, w której do tego dziedzictwa kozackiego będzie konkurowało więcej narodów. Tutaj Białorusini i Rosjanie, tutaj z pewnym nawiasem, nie mają takich pretensji, nie mają takiego związku. Kozacy są stricte ukraińscy i ze stricte ukraińskością będą nam się kojarzyć. Tak jak powiedziałaś, to jest mit kolorowy, to jest też idealnie nadający się obrazek, chętnie wykorzystywany i tak jak gdzieś w poprzednim odcinku również zostało powiedziane, ciągle żywy w jakiś sposób w ukraińskim sercu, w ukraińskiej społeczności i w ukraińskim sposobie organizowania się. Tutaj musimy zrobić ogromny skok, jeżeli mówimy już o kozakach i o ich dzisiejszej obecności, tej takiej metaforycznej w ukraińskim społeczeństwie, no i znowu przenieść się do Euromajdanu, do rewolucji godności, w której, tak jak już było powiedziane, Ukraińcy samoistnie, ponieważ organicznie wręcz, organizują samoobronę Majdanu właśnie w typie kozackiej siczy. Mamy podział na sotnie, mamy ludzi odpowiedzialnych przed społeczeństwem w takim demokratycznym stylu. To jest taki bezpośrednio kontekst społeczno-polityczny, ale kozacy idealnie się nadają do różnego rodzaju atrakcyjnych rzeczy. Kozacka moda. Zresztą po Euromajdanie mamy prawdziwy wybuch popularności czuba kozackiego, tego osolecca charakterystycznego. Panowie z wąsami, panowie z osoleccami i wąsami, którzy trafiają nawet do Werchownej Rady, czyli sprawują urzędy. Oni są bardzo nośni. To jest obok wyszywanki kolejny symbol. Co więcej, kozaczyzna staje się też popularna z perspektywy wyciągania kulturowych elementów do tworzenia dzisiejszej popkultury.
To, o czym mówiła Joanna, wydaje mi się najważniejsze, no rodzaj takiego etosu wspólnoty, która może się bawić i jest wesoło, ale kiedy trzeba podjąć jakąś wspólną pracę ważną dla całej społeczności, no to zostawia zabawę na boku i staje się odpowiedzialna jednocześnie. Jednocześnie jest awanturnicza, jednocześnie jakby lekceważy śmierć, no bo kozak takie podejście do śmierci miał, ale jest odpowiedzialna za wspólnotę, jest odpowiedzialna za towarzysza, za współbrata i za jakieś wspólne dziedzictwo.
A kiedy przychodzi godzina próby, no to ginie jako niebiańska sotnia, jest uświęcona. Staje się uświęcona. To jest bardzo, bardzo aktualne odniesienie, też powiązane z Euromajdanem.
Bardzo aktualne odniesienie i ciągle przepracowywane w ukraińskim kontekście. Dlatego, że czy mówimy o dyskusjach odnośnie wydarzeń na Majdanie, związanych chociażby ze śledztwem prowadzonym w sprawie wydarzeń, zabójstw, które miały miejsce w trakcie rewolucji godności, tej faktycznie sotni. I gdybyśmy się dzisiaj przenieśli do Kijowa, to zobaczylibyśmy, na ile kwestia upamiętnienia tej niebiańskiej sotni jest dzisiaj żywa i ważna i na ile trudna również w tym opracowaniu. Ponieważ dopóki jesteśmy w sferach mitu i dopóki jesteśmy w sferach popkultury, no to jest zabawnie, jest przyjemnie. Możemy się cieszyć tym kozakiem, który może z jednej strony i reklamować kiełbasę, czy z drugiej strony może występować zupełnie poważnie, ale jednak dalej w sferze rozrywki w postaci inspiracji dla muzyków chociażby zespołu Kozak System, a tutaj mamy sytuację poważną. Tutaj są ludzie, którzy jako niejako będący częścią tego społeczeństwa, biorącego udział w wydarzeniach politycznych, oddają życie.
Ja bym tu jeszcze dla porządku wrócił do wieku XVII i XVIII, bo my cały czas mówimy o kozaczyźnie właśnie takiej symbolicznej, mitycznej, stepowej, ale mamy jeszcze drugie oblicze kozaczyzny, całkiem historyczne, realne, prawdziwe, potwierdzone dokumentami. I to oblicze jest bardzo istotne z punktu widzenia tematu tego odcinka, czyli państwowości. No, mamy tradycję państwa kozackiego. To państwo kozackie nazywało się Wojsko Zaporoskie, czyli teoretycznie był to rodzaj wspólnoty wojskowej czy wspólnoty państwowej zorganizowanej na sposób wojskowy. Państwo albo też autonomia kozacka formalnie powstała no jeszcze pod protektoratem polskim, ale bardzo szybko w roku 1654, to jest słynna ugoda Perejasławska, trafiło pod protektorat moskiewski. Często historycy kwestionowali tak jakby samowystarczalność czy stuprocentową by także zwartość tego państwa kozackiego, właśnie sprowadzając je do roli takiego protektoratu. Niemniej jednak w ukraińskiej tradycji historycznej no jest to kluczowy, fundamentalny moment tworzenia się zrębów państwowości. Nie tylko na ten stosunkowo krótki okres istnienia Wojska Zaporoskiego od połowy XVII do powiedzmy połowy, drugiej połowy XVIII wieku, ale właśnie na czasy przyszłe. No dodajmy, że to państwo obejmowało w sumie całkiem niewielką część dzisiejszej Ukrainy, no bo to była Połtawszczyzna i Czernichowszczyzna, czyli wspominane w pierwszym odcinku Lewobrzeże. Natomiast fakt istnienia tam rzeczywiście rządów kozackich, zorganizowanych w pułki z pułkownikami pełniącymi rolę wojewodów i hetmanem na czele, jest niezwykle jakby charakterystyczne dla tradycji kozackiej, czyli mamy też w historii Ukrainy państwo, no, które w zasadzie w żadnej innej tradycji państwowej i narodowej się nie mieści, ma swoje własne oblicze ze swoją własną też symboliką, no i daje taki potężny, że tak powiem, impuls do przeskoczenia tych, w cudzysłowie to nazwijmy, zaborów Ukrainy, czyli tego okresu końca XVIII i całego XIX, no i początku XX wieku.
Ale czy dla całej Galicji mit kozacki jest do pewnego stopnia obcy.
I to jest właśnie ciekawa sprawa, dlatego że z jednej strony oczywiście Lwów chociażby może pamiętać w swojej historii takie wydarzenia jak najazd wojsk Chmielnickiego, chętnie wykorzystywany w historii Lwowa, wspominany, opowiadany. Natomiast on się idealnie nadaje, bo to właśnie we Lwowie w latach 80. powstaje coś takiego, twór enigmatyczny, którym jest ukraińska sztuka walki, tak zwany chopak bojowy. Powiedzielibyśmy w takim ogólnym skojarzeniu, że to jest taki wariant ukraińskiej capoeiry, to znaczy na bazie tańca kozackiego z elementami chwytów różnych sztuk walki, chwytów znanych i przypuszczalnie wykorzystywanych przez kozaków, powstaje styl walki. I ten styl walki ma swoje kluby, dzieci uczą się bojowego chopaka. Mamy zawody, które odbywają się ogólnoukraińsko i co ciekawe, potrafi być tutaj równościowo, bo dziewczynki też się czasami uczą chopaka, w strojach kozackich, strojach ludowych. Walczący występują w szarawarach, czyli w tych takich szerokich strojach, szerokich spodniach kozackich. Walczą szablami, to jest bardzo widowiskowa sztuka walki i jednocześnie najłatwiej zapisać się na zajęcia z chopaka na zachodzie Ukrainy. Zachodzie, który przecież teoretycznie rzecz biorąc nie był kozacki, ale wpisał się w ten mit.
A czyja jest ta Ukraina sowiecka? Kto się przyznaje najmocniej do tego dziedzictwa? A kto je najmocniej odrzuca?
To jest problematyczne dziedzictwo. Dopiero musiało minąć tych 30 lat, w których Ukraina funkcjonuje jako niezależne, jako niepodległe państwo, którym przydarzyło się już przecież wiele różnego rodzaju wydarzeń, wliczając to rewolucję, wliczając to nawet wojnę, która trwa. To dziedzictwo z początku było odrzucane i chętnie zapominane. Wręcz miało się takie wrażenie, że ci kozacy, oni fantastycznie zapełniają tą lukę i pokazują pewnego rodzaju wspólność, pewnego rodzaju również braki w wiedzy dotyczącej kultury, wiedzy dotyczącej historii tego okresu radzieckiego. Przecież doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele było w tamtym okresie wydarzeń owianych tajemnicą państwową, ocenzurowanych, niepełnych w perspektywie ogółu narodu. Ale z drugiej strony zaczyna się pojawiać też już z perspektywy pokolenia młodego, pokolenia równolatków Ukrainy, zupełnie nowe podejście, w którym to dziedzictwo Ukrainy sowieckiej jest włączane do ciągłości historycznej i trafia ponownie do opowieści o tym, jak rozwijała się Ukraina. Co więcej, po raz pierwszy od okresów, o których przed chwilą opowiadał Tomek, moment, w którym te ziemie ukraińskie od Lwowa po Donbas znajdują się w ramach jednej jednostki państwowej, niech nawet będzie, że sowieckiej Ukrainy, ale jednak są już razem i tą historię w tym momencie budują wspólnie. Pod oczywiście odpowiednim patronatem moskiewskiego oka, ale jednak.
Tak, to jest bardzo ważne z punktu widzenia ciągłości i budowania państwowości. No, wiadomo, że w historiografii trwa spór, ludzie mają do tego stosunek często bardzo emocjonalny. Zresztą chyba podobnie jak w Polsce. Natomiast jakby spojrzeć na to, o czym powiedziała Joanna, no mamy wreszcie państwo, które no nie jest takim jakimś kadłubem, prawda, albo nie jest tylko częścią, nie jest tylko lewobrzeżem albo prawobrzeżem, nie jest tylko Galicją albo tylko Naddnieprzem. Tereny, ziemie zjednoczone no w sposób, wiadomo, będący podbojem, będący gwałtem, ale takie tereny, gdzie przynajmniej przez pierwsze dziesięciolecie, przez pierwszą dekadę pozwolono Ukraińcom rządzić się samodzielnie. Ale wydaje się, że właśnie złapanie dystansu tych 30 lat pozwala współczesnym Ukraińcom patrzeć już nieco bardziej przychylnym okiem na tę część historii, no, której po prostu nie mogą się wyzbyć. No, nie stać ich na to w jakimś sensie, tak by można powiedzieć.
O tej ciągłości opowiadali Tomasz Chodana, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Joanna Majewska.
Dziękuję.
A kolejny odcinek poświęcimy ludowemu wizerunkowi Ukrainy i Ukraińców. Do usłyszenia, Bartosz Panek.
Dwadzieścia minut do Ukrainy. To był podcast Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, towarzyszący wystawie Ukraina Wzajemne Spojrzenia. Realizacja Free Range Productions.